Strefa komentarzy.
9:13 na zegarze, a na antenie Radia Gdańsk czas na strefę komentarzy. W naszym studiu są dzisiaj Ryszarda Wojciechowska, zawsze pomoże.
Dzień dobry.
Maciej Sandecki, redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A także Piotr Olejarczyk, onet.pl i moja Orunia. PL. Chciałbym, żebyśmy zaczęli jednak od wyborów prezydenckich, bo to jest ten temat, który chyba budzi cały czas najwięcej emocji i nierozerwalnie, zwłaszcza w ostatnich dniach, związany jest z Gdańskiem i z naszymi okolicami. Przede wszystkim, może Ryszard, od ciebie zacznę. Ostatni tydzień kampanii jakoś cię zaskoczył. Jesteś w stanie jeszcze policzyć, ile jest potencjalnych kandydatów i kandydatek do urzędu prezydenta?
Nie, jeszcze przybywa cały czas.
Dlatego pytam, czy jesteś w stanie policzyć.
I coraz bardziej egzotyczni kandydaci pojawiają się, jak na przykład kandydatka z Gdańska. Również my mamy troje kandydatów z Gdańska, jak naliczyłam, czyli Karol Nawrocki, zwany obywatelskim kandydat. Zatem Joanna Senyszyn, która też chce kandydować i jest kandydatka, której, przepraszam, nazwiska nie pamiętam.
Pani Dominika Ziółkowska, jeśli się nie mylę.
Mamy z tym problem, ale wiem, że chce być terapeutką narodu, prawda? Więc mamy troje kandydatów. Bo rozmawialiśmy tutaj przed wejściem do studia o sondażach.
Pani Dominika Jasińska, przepraszam.
Tak. Rozmawialiśmy o sondażach i te sondaże, niestety one są tak płynne, że nawet ja na nie nie zwracam uwagi, bo jeszcze przed tygodniem Rafał Trzaskowski miał problem z utrzymaniem swojego elektoratu, a z kolei Karol Nawrocki, ten elektorat to Konstans był. Teraz czytam najnowszy sondaż, w którym Rafał Trzaskowski jest liderem i w pierwszej, i w drugiej turze, więc na razie poczekałabym z tymi sondażami, bo to kampania widać, że będzie bardzo gorąca i będzie bardzo ekspansywna, więc zobaczymy.
No właśnie, są najnowszy sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski. Mówi o bezpiecznej przewadze Rafała Trzaskowskiego i spadającym poparciu dla Karola Nawrockiego. To już efekty tej publikacji Gazety Wyborczej, twoim zdaniem, Piotrze, publikacji dotyczącej mieszkań i apartamentu przy Muzeum II Wojny Światowej?
Myślę, że to może mieć jakiś wpływ, czy duży, nie wiem. Karol Nawrocki jednak jest, w sensie, no, ma tą bańkę swoich wyborców, do których pewnie publikacje Gazety Wyborczej nie trafiają, a nawet odwrotnie są dowodem, że tak zwany system walczy z ich kandydatem. Więc nie wiem, skąd taki spadek. Wydaje mi się, że te dwa pierwsze miejsca, one są raczej pewne, aczkolwiek wiadomo, to się mówi o tym, że być może Karol Nawrocki zostanie wycofany przez PiS z tego wyścigu, zobaczymy. Natomiast dla mnie jednak ciekawsza jest sytuacja odnośnie trzeciego miejsca, bo wbrew pozorom to też jest bardzo ważne w tych wyborach, bo oczywiście nie sama osoba, wiadomo, trzecia osoba nie zostanie prezydentem, ale ważne jest też w kontekście przyszłych wyborów sejmowych, kto będzie na trzecim miejscu. Jeżeli tak się stanie, wszystkie sondaże pokazują na to, że trzecie miejsce zdobędzie pan Sławomir Mentzen z Konfederacji, to będzie świadczyło, że Konfederacja weszła na dłużej do polityki jako ważny zawodnik i to też pokazuje chyba Prawu i Sprawiedliwości, że oni nie będą w stanie już rządzić bez koalicjanta, a tym koalicjantem, no wiadomo, jest Konfederacja. Więc ja też się przyglądam temu trzeciemu miejscu, czy utrzyma pan Sławomir Mentzen te trzecie miejsce. Mówiło się, że gdy wejdzie Grzegorz Braun jako kandydat, to mu zabierze. Te dwa sondaże ostatnio pokazują, że nie do końca. Zobaczymy,
oczywiście. To czysta egzotyka.
Zobaczymy, czy tak się utrzyma. Natomiast jakby to jest jakby interesująca sytuacja. Właśnie, więc ja bym się przyglądał, bo nie tylko tym dwóm pierwszym miejscem, czyli panu Nawrockiemu.
Przyglądałbyś się trzeciemu miejscu, ale ze względu na wybory parlamentarne kolejne, nie prezydenckie.
No bo wiadomo, że pan Mentzen wtedy prezydentem nie zostanie, to jest jasne.
Macieju, jak na to patrzysz?
Kampania dopiero się rozkręca, raczkuje, jest na razie dosyć nudna. Jeszcze kandydaci nie zostali zarejestrowani, więc tutaj ja podejrzewam, że się jeszcze w tych sondażach bardzo dużo zmieni w ciągu tych jeszcze 4-5 miesięcy.
Czyli nie przywiązujesz wagi na razie?
Nie. Na razie te sondaże to są takie sondaże jeszcze nierozkręcone, że tak powiem, przez samych kandydatów, bo jeszcze, tak jak mówię, kandydaci dopiero rejestrują listy. Do niedawna nie było wiadomo, kto w ogóle wystartuje. Dzisiaj już wiemy, że prawdopodobnie wystartuje Krzysztof Stanowski, który może namieszać w tym rozdaniu, szczególnie właśnie jeśli chodzi o kandydatów.
Do Krzysztofa Stanowskiego prawicy. jeszcze za chwilę przejdziemy, ale właśnie jeżeli chodzi o skrajną prawicę, to pojawienie się Grzegorza Brauna Mentzenowi może zagrozić, czy to już też tak jak Ryszarda mówi, kandydat egzotyczny, który pozostanie niezauważony?
Ja bym go nie lekceważył, no on swoje parę procent zbierze na pewno i komu odbierze? No odbierze Mentzenowi raczej, więc...
Nie do końca się zgodzę.
Chyba, że znowu zacznie coś gasić, więc trudno powiedzieć, jak on się zachowa. Ja powiedziałabym, że nie, że Braun jednak w tej kampanii... On już swoje dobre czasy ma za sobą. Pokazał, co potrafi i tego swojego elektoratu jednak nie ma. Natomiast Mentzen rzeczywiście jest ciekawostką, bo od tego, jeśli zajmie trzecie miejsce, no to wtedy może przekazać te głosy ewentualnie Karolowi Nawrockiemu. I Karol Nawrocki się wzmocni. No bo dlatego tak, przepraszam, jeszcze kandydat Karol Nawrocki, który umizguje się do prawicy i do tej właśnie bardzo konserwatywnej, bo on jest bardziej konserwatywny niż Prawo i Sprawiedliwość. W przypadku aborcji, w przypadku Ukrainy i wejścia do NATO jeszcze można byłoby tak wyliczać parę innych rzeczy.
Piotr, ty się mówisz, że się nie zgadzasz do końca.
Grzegorz Braun ma swój kościół, ma
swoją swoich, bańkę.
Tak, ma swoich wyborców.
Malutka
sekta. To, co powiedział Maciej, absolutnie się zgodzę, to jest około 3-4%, ale to są ważne procenty w tym wyścigu. Ja stawiam jednak tezę, że pan Braun może być bardziej niewygodny dla kandydata tak zwanego obywatelskiego, czyli pana Nawrockiego. Szczególnie właśnie gdzieś na Podkarpaciu będzie zabierał więcej panu Nawrockiemu niż panu Mentzenowi. Gdy Grzegorz Braun wychodził z Konfederacji, nawet wcześniej, ja rozmawiałem z wyborcami Grzegorza Brauna, oczywiście no nie z wszystkimi, jasne, ale panowało takie przekonanie, że wyborcy Grzegorza Brauna mi mówili wtedy, kiedy ich kandydat, czy kiedy ich jakby w ogóle lider nie startował, że oni na Mentzena nie będą głosować. Nie ma opcji, żeby zagłosowali na Mentzena, bo jest to, mimo że Konfederacja jest to zły kandydat, liberalny, jeżeli chodzi o ekonomię, więc nie ma opcji, żeby głosować na nasze pana Mentzena, no to teraz mają swojego kandydata. I
Ryszardowo,
no tak, to nie jest kościół, tylko kościółek, powiedziałabym. Oni by się tam w kilku ławach zmieścili, mówiąc złośliwie. Natomiast też mi się wydaje, że to są już tacy wyznawcy, którzy na Mentzena i na Konfederację nie zagłosują. Prędzej zostaną w domu. Ale mówię, my tu sobie wróżymy z fusów, dlatego że polityka jest bardzo, bardzo, bardzo płynna. Wszystko tam się przesuwa w jedną, w drugą stronę, więc no niewykluczone, że może być inaczej.
Ja bym głosował na pana redaktora, bo jest pan w Pożo, pisze pan Jacek, nie wiem na którego, ale mam nadzieję, że żaden z nas nie będzie miał takiego ryzyka, że ktoś by mógł na niego głosować. Macieju, chcę
też
jeszcze...
bym podziękowała, ale jestem redaktorką.
Macieju, chcę jeszcze ciebie zapytać, bo mówimy tutaj sporo o prawej stronie i o tym, tak, że tam się namnożyło, napączkowali się kandydaci, ale po lewej stronie nie, lewa strona nie jest gorsza wcale, tak jak myślę, bo pani
też jest, Magdalena
Bejat także ma konkurencję.
Jest trójka kandydatów lewicy. Jest Magdalena Biejat, jest Adrian Zandberg i jest Piotr Szumlewicz, działacz związkowy.
Który w pewnym sensie dostał już... dobra, zostawmy. Jeszcze pani Joanna Senyszyn nie zapomniała.
No i tak, Joanna Senyszyn, no to właściwie czwórka. No jest to taki podział, który na lewicy nie pomoże w tych wyborach raczej. Trochę nie rozumiem, dlaczego startują w takiej konfiguracji. Myślę, że dla wyborców lewicy też to jest niezrozumiałe. Nie wszyscy dostrzegają jakiekolwiek różnice między Magdaleną Biejat i Adrianem Zandbergiem. Szczególnie, że w ostatnich wyborach wszędzie występowali jako para pewna. No,
mówmy się, do tego rozwodu w partii Razem też nie doszło wcale dawno jakoś i wyborcy doskonale to pamiętają.
Tak, więc chodzi tu raczej o takie zaznaczenie, że partia Razem istnieje na scenie politycznej, nie została wchłonięta całkowicie przez nową lewicę. No ale dla wyborców lewicy będzie to taki niezrozumiałe i no, nie wpłynie dobrze na wynik żadnego z tych kandydatów.
A to świadczy o tym, że Lewica cały czas nie ma pomysłu na siebie?
Tak, i moim zdaniem Lewica traci jednak wyborców, bo zarówno jakieś elementy lewicowe to ma w swoim programie Prawo i Sprawiedliwość, ma również Platforma. Każda z tych partii, ugrupowań partyjnych mruga w stronę. I Lewica szła wyraźnie do wyborów z programem dla kobiet. Niestety po roku nic się nie zmieniło i to też może ciążyć na kandydatce, która na pytanie, prawda, co zrobiliście z aborcją? No nic, rozłoży ręce. My chcieliśmy, ale to do wyborców nie przemówi. My chcieliśmy, ale inni, jak mówię, szatani byli tam czynni.
Inni szatani.
Ja myślę, że takim podstawowym problemem Lewicy i to już od 20 lat jest to, że właściwie nie ma takiego charyzmatycznego lidera pokroju Aleksandra Kwaśniewskiego, który no, po prezydenturze wycofał się z polityki i od tamtego czasu Lewica właściwie no, tonie, można powiedzieć, z wyborów na wybory. Liderów tam różnych nie brakuje, ale brakuje takiego jednego, kto by był, powiedzmy, mógł stanąć na czele całej formacji.
I chyba też hasło nie ma wroga na Lewicy nie jest aktualne. Sprawny
dla dużej części społeczeństwa. No, takiej osoby tam niestety ciągle nie ma i dopóki nie będzie, to Lewica tak będzie trochę poniżej tego progu 10% gdzieś funkcjonowało.
Ale można to już przesądzić i powiedzieć, że Lewica żadnej roli w tych wyborach nie odegra? To jest przesądzone?
Nie, no to mówię, to żądasz od nas, ja nie mam kuli, żeby zajrzeć i powiedzieć.
Ja nie żądam.
Nie wiem,
ja
to znaczy wszystko wskazuje na to, że jednak tego trzeciego miejsca nie będzie miała Lewica. Dlatego, że Lewica jest, problem Lewicy też polega na tym, że Lewica jest skłócona. Ja pamiętam tych trzech tenorów, którzy tam wychodzili i opowiadali, jak to będzie dobrze, po czym Adrian Zandberg bardzo szybko, że tak powiem, zwinął się z tej sceny i postanowił jak to on, razem, czyli oddzielnie. No i to jednak ich wyborcy widzą. Ludzie nie lubią, jak są kłótnie. Podobnie jest teraz z koalicją rządzącą, prawda? Kiedy widzą, że trzecia droga sobie, Platforma sobie, Lewica jeszcze sobie, więc to nie wpływa dobrze na elektorat.
Piotrze, kiwasz głową po potwierdzeniem?
Świat przekręca się w prawą stronę, patrząc na wybory w Stanach, patrząc też na Europę. To nie dlatego, że ludzie stają się prawicowcami. Dobra, już nie, tutaj jest mało czasu, żeby mówić, dlaczego tak to wygląda. Poza tym nasza lewica jest w koalicji, znaczy ta spora część jakby lewicy jest w koalicji. To też jej nie pomaga, bo wiadomo, że jakby decyduje, znaczy jest jakby dominowana przez Platformę Obywatelską. Czyli to jest takie pytanie, które można postawić to, co powiedziała w ogóle Ryszarda, że jest, znaczy, że część postulatów lewicy jest zjadana, jeżeli chodzi o światopogląd, na przykład przez pana Trzaskowskiego, absolutnie, przecież kandydata również, który ma serce po lewej stronie, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o postulaty ekonomiczne, również przez Prawo i Sprawiedliwość, więc to jest to pytanie, które pozostaje otwarte. Po co jest lewica w Polsce teraz? W sensie, jeżeli ktoś chce głosować na ekonomiczne rzeczy, może zagłosować na przykład na Prawo i Sprawiedliwość, prawda? Jeżeli ktoś chce na światopoglądowe, teoretycznie może zagłosować na Platformę. Jeżeli ktoś chce skrajnej bardziej lewicy, to może zagłosować na Adriana Zandberga. Więc
ja tylko dodam jedno zdanie.
Tak niedobrze dla potencjalnego
moim zdaniem
wyborcy.
Świat się nie w stronę prawicy, tylko w stronę populizmu przesuwa. I to jest problem
prawicowego
polityki.
Populizmu, tak, ale tak, prawicowego, ale nie lewicowego, prawda? Bo
Lewicowy populizm też istnieje i nie zapominajmy o tym. Na chwilę zrobimy przerwę, zagramy coś, chyba także reklamę puścimy i wrócimy po niej do naszej dyskusji. Strefa komentarzy na antenie Radia Gdańska. W tejże strefie cały czas są z nami Piotr Olejarczyk, onet.pl, mojaorunia.pl, Ryszarda Wojciechowska zawsze pomoże i Maciej Sandecki, redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego. Moi drodzy, wróćmy do wywołanego wcześniej Krzysztofa Stanowskiego. Maćku, tobie oddam głos, bo ty wywołałeś, a ja ci trochę przerwałem. Jak to odbierasz? Wejście happeningowe do gry o fotel prezydenta? To jest w ogóle gra o fotel prezydenta? O co ta gra jest w twojej ocenie?
Tak jak mówisz, no jest to trochę happening. No zresztą Krzysztof Stanowski tego nie ukrywa w takim swoim przemówieniu, które nazwał orędzie, no zresztą wyłożył kawę na ławę, że on chodzi mu o pewną zabawę przy okazji wyborów prezydenckich. Chce pokazać, jak to wygląda od kulis swoim fanom. widzom, widzom YouTube'owym, pragnie zrobić z tego jakiś show, trochę być może rozpropagować swój biznes, zareklamować.
To niewątpliwie.
To niewątpliwie, jest biznesmenem. No i reprezentuje taki cyniczne podejście do polityki, powiedziałbym, które paradoksalnie może się jakiejś części społeczeństwa podobać. Znaczy on siebie gdzieś umiejscawia, że jest ponad tym wszystkim, całym światem polityki. Wszystkich traktuje niby porówno. Sam się ustawia gdzieś z boku jako takiego obserwatora z loży szyderców, który zamierza właśnie w tej kampanii być takim w tej loży szyderców i przyglądać się, wyśmiewać wszystkich kandydatów porówno. To się może podobać na pewno części wyborców i Stanowski, podejrzewam, może zrobić dobry wynik w tych wyborach. Nie sądzę jednak, żeby na tyle zamieszał, żeby wszedł do drugiej tury. To raczej wątpię, nie?
A może tak namieszać, żeby komuś realnie odebrać istotne procenty?
To, co już powiedziałem. Mi się wydaje, że najbardziej z jego startu może być niezadowolony pan Mentzen, bo oboje gdzieś, mam wrażenie, odwołują się do podobnego elektoratu, to znaczy takich młodych mężczyzn, niekoniecznie młodych, starszych też, którzy mają taki ambiwalentny stosunek do polityki, trochę traktują je jako właśnie pewien żart, kabaret, na zasadzie wszyscy w tej polityce tylko kłamią, kradną, nie można mieć do nikogo zaufania, pośmiejmy się z tego wszystkiego. I sam Krzysztof Stanowski wydaje mi się taką postacią, która właśnie ma takie bardzo cyniczne podejście do tego wszystkiego. Nie chce reprezentować jakiejś idei, nie widzi w tym w polityce starcia idei, tylko walkę interesów. Na podobnej zasadzie zresztą, jak to chyba obecnie wygląda w przypadku Donalda Trumpa czy Elona Muska. No to jest gdzieś taki podobny nurt takiej alt-plawicy, który w ten sposób próbuje w polityce zaistnieć.
Ryszardo, bardziej śmieszno czy bardziej straszno?
Nie, ja bym się pośmiała, gdyby to było śmieszne, ale to jest po prostu żałosna historia. Pierwszy raz chyba w naszej historii, a nie znam przypadku takiego na świecie, żeby kandydat na prezydenta, który zakładał własny komitet, mówi, że zbierze 100 tysięcy głosów z palcem w uchu, powiedział, że on nie chce być prezydentem. On nie chce być prezydentem, ponieważ prezydent zarabia za mało. I on się tutaj przychodzi bawić. On się nie przychodzi bawić, on przychodzi korzystać też z naszych pieniędzy, ponieważ część kampanii wyborczej jest również opłacana z naszych pieniędzy. On będzie miał na przykład możliwość występowania w telewizji za darmo. I będzie,
tak, i o tym
co będzie
powiedział,
robić?
Że na tym mu zależy.
Tak,
żeby
i co będzie robić? Będzie promować po prostu siebie i własny biznes. I to uważam, nie jest śmieszne. To jest, profesor Sadura nazwał go kuglarzem i cynikiem. To dobrze oddaje to. Natomiast, mówię, dla mnie to jest historia, która pokazuje, w którą stronę my idziemy. Że wydawałoby się, że już wszystkie jakoś pola obciachu zostały wykorzystane, ale nie, jeszcze ten obciach polityczny w wykonaniu Stanowskiego jest tutaj. Co nam zademonstruje? Co on będzie mówić, że jedna i druga władza jest zła, po czym okaże się... Znaczy, niebezpieczeństwo polega też na tym, że on może być takim Pawłem Kukizem sprzed 10 lat, który dość dużą grupę ludzi zgromadził wokół siebie. To było ile? 20%
w wyborach prezydenckich.
I Kukiz komu przekazał wtedy te głosy? Andrzejowi Dudzie. Więc Stanowski może grać też w ten sposób. To jest taki czarny koń tych wyborów, moim zdaniem. Koń bardzo, powiedziałabym, narowisty, ale moim zdaniem niebezpieczny. Bo może...
Piotrze, jaki jest koń i czy każdy to widzi?
Nie jest żadnym czarnym koniem wyborów. Stanowski 2-3%, 5% to jest maks. Według mnie oczywiście wiadomo, wróżymy, nikt nie ma kryształowej kuli. To jest biznesmen, który chce rzeczywiście sobie nabić jeszcze wyświetlenia w kanale Zero. Szczerze mówiąc, jakby nie oceniam tego absolutnie, czy to jest złe, czy to jest dobre. Ma taką możliwość, w ogóle to robi. Ja akurat nie oglądam za dużo kanału Zero Stanowskiego, ale uważam, okej, jest Jest to kanał bardzo popularny. Myślę, że te 100 tysięcy podpisów zbierze bez problemu. Jest takim trochę stand-uperem, tak, teraz. Właściwie wchodzi w taką rolę i ze stand-uperem w cudzysłowie, czy, no nie można walczyć w sensie, znaczy pouczając go, prawda, na zasadzie mówiąc, o, ty robisz źle, albo jesteś taki uwagi, bo właściwie to jest trochę woda na młyn. Znaczy takie osoby, czyli im bardziej będziemy krytykować, im bardziej będziemy tutaj się zrzymać, jaki, prawda, jakie to jest złe czy niemoralne, to w jakimś sensie jemu o to chodzi, jak mi się wydaje, więc jakby, to jest jakby trochę walka z wiatrakami. Mm-hmm. Moim zdaniem po prostu trzeba odnotować, jest Krzysztof Stanowski, jasne, czy on jest w stanie zdobyć dużo poparcia. Wbrew pozorom wydaje mi się, że konkurencja w tych wyborach jest duża, naprawdę. Bo to, co tutaj mówił Maciek o tym, że on może zabrać Mentzenowi, rzeczywiście uważam, że to jest pewnego rodzaju niebezpieczeństwo dla Sławomira Mentzena. Ale paradoksalnie może też uwypuklić właśnie tego typu narracja Stanowskiego, że wszyscy są źli, albo są takie absurdy, które on tam wskazuje. To paradoksalnie może też jakby znaczy pomóc Mentzenowi, bo część wyborców powie, no na Stanowskiego nie zagłosuje, bo to trochę głupota, ale kto mówi jak Stanowski? A Mentzen mówi jak Stanowski. Ale młodzi... A to może zagłosuje na niego. Nie wiem, różnie może być. Więc jakby no... Jakby ale... dla mnie to nie jest super jakaś istotna informacja, że on startuje. No startuje, fajnie jest. Okay, nie?
Ja uważam, że i tak urząd prezydenta jest tak skompromitowany już właściwie, że taki Stanowski w kampanii wyborczej nie zaszkodzi oczywiście temu wizerunkowi, ale źle się dzieje. Powiedziałabym Ludwiku Dorn i słabo, jak mówił klasyk, nie idźcie tą drogą. No, nie podoba mi się. Wyraźnie to mówię.
Macieju, to no, demokracja ostatnie ma zdanie w tym temacie będzie należało
uroki,
do ciebie.
No, ma każdy prawo startować w wyborach, nawet ktoś, kto nam się nie podoba. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, żeby nie nabierać się na to, że pan Stanowski nie ma żadnych poglądów, bo on trochę kreuje się na takiego cynika właśnie, o którym mówiłem, który stoi gdzieś z boku i się tak przygląda temu wszystkiemu. No nie, no on ma dosyć charakterystyczne poglądy. To są poglądy prawicowe,
zobaczymy,
bliskie Konfederacji. Nieraz je na różne sposoby wyrażał, między innymi to, kogo zaprasza do kanału Zero, jakich gości, o czym rozmawia. To wszystko mieści się gdzieś w tym świecie takiej altprawicy, więc no, poznamy go na pewno w tej kampanii, da się na pewno poznać i warto tylko pamiętać, że nie jest to tylko człowiek taki, który przychodzi i próbuje zrobić z tego wszystkiego sobie kabaret, ale on ma swoją agendę polityczną również.
I tutaj postawimy na momencik kropkę, zrobimy muzyczną przerwę, a za chwilę porozmawiamy już nie o polityce i nie o kampanii. Strefa komentarzy, a w tejże strefie są z nami dzisiaj Maciej Sandecki, redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego, Piotr Olejarczyk, onet.pl, mojaorunia.pl i Ryszarda Wojciechowska, Zawsze Pomoże. Moi drodzy, zostawmy już wybory prezydenckie.
Szkoda.
Chciałabyś jeszcze, Ryszardo, wiem, ale chcę jeszcze pomówić o ważnym być może dla mieszkańców także temacie, który chyba dopiero powoli się nam rozkręca w Gdańsku i nabierze na sile. Dziennik Bałtycki, więc redaktor Sandecki zaraz będzie mógł o tym opowiedzieć, napisał w tym tygodniu o tym, że radni Platformy Obywatelskiej w Gdańsku chcą, aby prezydent Aleksandra Drulkiewicz przygotowała taki plan przeciwdziałania zanieczyszczeniu światłem. W uproszczeniu chcą, aby ten dokument określił strefy w mieście, na których można, no właśnie, na strefy, w których na różnych zasadach można korzystać, czy to z iluminacji świątecznych, czy generalnie, nie wiem, z niebieskich ekranów, niebieskich świateł i innych rzeczy świecących nam czasem w okna, gdzieś przy ulicy. I tak dalej, i tak dalej. Dlaczego to jest, Macieju, ważne i czy to w ogóle ma szansę zaistnienia gdzieś tam w szerszym rozumieniu?
To jest nowe pojęcie, nowe zjawisko, to zanieczyszczenie światłem. Dopiero jak gdyby się uczymy tego, o co w tym wszystkim chodzi. Nie ma na ten temat regulacji żadnych krajowych, dlatego jest to taka pionierska inicjatywa radnych Koalicji Obywatelskiej w Gdańsku, żeby tą kwestię uregulować. Jest to trochę pokłosie takiej głośnej sprawy, która miała miejsce kilka miesięcy temu, kiedy w Gdańsku próbował się zainstalować pewien inwestor z takim parkiem iluminacji świetlnych na Górze Gradowej. Tam doszło do protestów okolicznych mieszkańców, aniołków, Śródmieścia, którzy no, uznali, że nie jest to dobre miejsce na tego typu park trochę rozrywki, bo te świetne nominacje miały być ustawione na zboczach całej Góry Gradowej, miały być świecić właśnie w tym okresie jesienno-zimowym do marca. Miały być to taka rodzinna rozrywka, odpłatna dodatkowo, więc mieszkańcy zaprotestowali w związku z tym, że Góra Gradowa jest dosyć specyficznym terenem. Po pierwsze, jest to taki unikatowy teren przyrodniczy, żyją tam nietoperze, żyją tam różne ssaki, owady, których nie spotkamy w innych częściach miasta. Jest to też taki teren, powiedziałbym, szczególny ze względu na to, że jest to trochę cmentarz, prawda, są tam groby, jest tam krzyż, stoi wielki maszt z flagą, więc jest to takie miejsce podniosłych różnych uroczystości patriotycznych. No i poza tym jest tam już Hevelianum, już tam wycieczki szkolne często chodzą, bo jest to wspaniałe centrum Hevelianum, więc mieszkańcy uznali, że to już dosyć, to już przesada, zaprotestowali.
Ale to jest punkt wyjścia,
szukał nowych miejsc, w końcu usadowił się w Pruszczu Gdańskim i tam jakoś nikomu nie przeszkadza. Ale wracając do tematu głównego, zanieczyszczenie światłem to, jak mówię, jest nowe zjawisko, które jest dopiero często badane, ale naukowcy zgadzają się co do tego, że takie światło LED-owe, też takie sztuczne światło, często które mamy do czynienia chociażby w telefonach, zakłóca nasze funkcjonowanie. Nie tylko przy zwierząt, ptaków, ale również nas, człowieka. Problemy ze snem ma coraz więcej osób. To są rosnące statystyki, prawda, że coraz więcej osób ma problemy z zaśnięciem i naukowcy wskazują, że może mieć to związek właśnie z tym sztucznym światłem, które powoduje, że, prawda, melatonina nam
przestaje się wydzielać
i tak dalej, więc robi się z tego jakiś szerszy problem społeczny, na który trzeba spojrzeć w taki prawny sposób i mi się ta inicjatywa radnych Koalicji Obywatelskiej podoba, bo jest to jakiś nowy temat pionierski i rzeczywiście może warto to uregulować, żeby do takich sytuacji jak z tym Luminaparkiem nie dochodziło.
Ryszardo, czy widzisz tutaj potencjał do sporu politycznego jako specjalistka od polityki?
Nie, ja nie będę się spierać, natomiast myślę, że najpierw trzeba byłoby ludziom wytłumaczyć, mieszkańcom, o co chodzi, bo radni zabierają się jak zwykle od tyłu do tej sprawy. Polacy w Gdańsku też, mieszkańcy uwielbiają iluminację. Dowodem na to są święta, gdzie przez 2 miesiące wygląda na przykład moje osiedle, które jest takim jednym z nowszych osiedli, wygląda jak po prostu miasteczko Świętego Mikołaja. Ja pamiętam, jak były iluminacje w Parku Oliwskim, wszystko pięknie rozświetlone i ludzie o mało się nie zadeptali, bo chcieli tam po prostu te iluminacje oglądać. Więc tak, trzeba po prostu najpierw ludziom wytłumaczyć, dlaczego po prostu to się robi, a nie występować, bo my nie mamy cały czas tej takiej świadomości, co nam szkodzi. Telefony są na co dzień, z telefonami zasypiamy. Ekologia, że tak powiem, jest daleko w tyle i sobie mówimy, dobra, dzisiaj zrobię to, jutro tamto, ale tak naprawdę wiele rzeczy odsuwamy z tej dziedziny ekologii na dalszy plan. I myślę, że w związku z tym trzeba byłoby jednak uświadamiać najpierw obywateli, co jest szkodliwe, żeby może trochę mniej, bo rzeczywiście Góra Gradowa to nie jest miejsce, ja się tu zgadzam, na robienie takiego parku z iluminacjami. Natomiast trzeba pomyśleć, co z tym fantem zrobić, bo sama ustawa, myślę, niczego też nie załatwi, czy sama uchwała, ustawa, cokolwiek to będzie.
Znamy dobrze historię uchwały krajobrazowej chociażby różnych zmian.
Nie o to chodzi, żeby coś stworzyć, tylko żeby to funkcjonowało, żeby to miało ręce i nogi.
Piotrze, ty w ogóle dostrzegasz potrzebę takiego działania, czy to problem trochę na wyrost?
Ja akurat nie dostrzegam, ale to absolutnie w sensie moja opinia nie jest tutaj jakaś super istotna. Są tutaj jakby osoby mądrzejsze ode mnie, które twierdzą, że jest to problem, więc uważam, że trzeba się pochylić. Tylko też pytanie, no i to może zadam pytanie Maćkowi jako ekspertowi chyba tutaj. Maciek, słuchaj, a jeżeli ta uchwała właśnie radnych by weszła w życie, to co by się zmieniło konkretnie?
Nie, wiesz, tego jeszcze nie wiemy, bo a, to, tego, dopiero,
czyli to dopiero
wiemy,
jest ten.
To jest jakiś tak. początek czyli prac. Oni... No ja myślę, że, to, że chodzi właśnie o to, żeby tego typu iluminacje jakieś, czy generalnie inwestycje związane z światem nie powstawały w określonych takich przyrodniczo cennych obszarach, gdzie mogą jakoś zakłócić funkcjonowanie ekosystemów.
Ale na przykład, nie wiem, Park Oliski, właśnie to, co mówiła Ryszarda, jakieś tam iluminacje, czy to mogłoby też uderzać? Znaczy, ja akurat, szczerze mówiąc, ja nie jestem fanem iluminacji, ale wiem, że wielu mieszkańców Gdańska jest.
Ale
prawda?
Pamiętamy też, przepraszam, historię z Przymorza lub z Oliwy, nie pamiętam już teraz dokładnie, kiedy było no, duże zamieszanie o jeden z ekranów LED-owych, który... Tak. Ludziom, no po prostu emitując reklamy w nocy przeszkadzało.
To zdjęli, prawda? Dobrze pamiętam. Chyba
zdjęli, ale to była długa droga.
To była walka, tak.
Jeśli
tak,
dobrze pamiętam.
No i to prawda, wiele budynków na przykład użyteczności publicznej, że tak powiem, jest podświetlonych. To jest bardzo szeroki temat. Ale mówię, problem polega na tym, że my jeszcze nie rozumiemy, że to jest jedynie, co może to zatrzymać, to ceny energii, które pewnie nie zatrzymają się, tylko będą galopować i problem rozwiąże się sam, być może wtedy bez uchwały, bo już teraz, jak jeżdżę po Gdańsku wieczorem, czy w ogóle po Trójmieście, wiele uliczek jest tak czarnych, że można sobie, nie wiem, pytałeś, choć oko wykol, jak
pytałeś,
mówi
Kuba, mówiłeś o tym, czy to może być jakiś tam przyczynek do walki politycznej. Uważam właśnie, że w ogóle lokalnie być może radni opozycji będą, gdy taka uchwała wejdzie, znaczy, no, znaczy będzie dyskutowana, będą wskazywać na tej zasadzie, że miasto ma dziesiątki innych problemów ważniejszych, a radni PO zajmują się według nich, prawda, czymś tam mało istotnym, więc to może być pewnego rodzaju woda na młyn opozycji, tak odpowiadając na twoje pytanie, nie?
Też. Tak, ja dlatego to pytałem, no bo to jest ciekawe, na ile to w jakimś sensie temat zastępczy, a być może jednak temat bardzo istotny i takie no predykcja i wyjście do przodu i pochylenie się nad problemem, który ma jednak wpływ na zdrowie mieszkańców także, bo umówmy się, dane i badania naukowców wskazują na to, że chociażby niebieskie światło no, ma wpływ na zdolność koncentracji naszej, czy na funkcjonowanie mózgu po prostu, więc stąd wydaje się to istotne. Ja się zastanawiam jeszcze, czy jakieś iluminacje nam budynków zgasną z tego tytułu na przykład i czy powinny.
No, chodzi o to właśnie, żeby znaleźć jakiś balans tak. między tym, że żyjemy jednak w dużym mieście, w dużej aglomeracji i oczywiście budynki podświetlone będą i muszą być. Natomiast no, żyjemy też w pewnym ekosystemie parku krajobrazowego, różnych dzieł natury, morza, lasu i tak dalej. I żeby znaleźć tutaj pomiędzy tym wszystkim pewną równowagę, nie zakłócać życia też zwierząt leśnych, które tutaj przychodzą do nas, między innymi z tego powodu prawdopodobnie. Więc no, pracujmy nad tym.
Pracujmy nad tym, szukajmy balansu i równowagi, a w tych poszukiwaniach pomagali nam dzisiaj Piotr Olejarczyk, moja orunia.pl i onet.pl.
Dziękuję bardzo.
Ryszarda Wojciechowska zawsze pomoże.
Dziękuję.
I Maciej Sandecki, Dziennik Bałtycki, redaktor naczelny
Dziękuję
Dziennika
bardzo.
Bałtyckiego. To była strefa komentarzy w Radiu Gdańsk, którą poprowadził Kuba Kaługa, a za szybą w reżyserce nad wszystkim czuwała Barbara Kopaczewska. Dziękujemy.